Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Rada Europy pozytywnie oceniła watykańskie wysiłki na rzecz przejrzystości finansowej.
Stolica Apostolska docenia ewangelizacyjną wartość duszpasterstwa Afroamerykanów.
Zaostrza się sytuacja w Syrii, gdzie zginął chrześcijański minister obrony.
18 lipca witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Stolica Apostolska jest zadowolona z pozytywnych ocen ekspertów Moneyval, a zarazem gotowa wprowadzić wymagane przez nich poprawki. Poważnie potraktuje na przykład pewien sceptycyzm wyrażony przez nich co do konkretnego funkcjonowania powołanego w Watykanie Urzędu Informacji Finansowej. Jest im wdzięczna za te uwagi, powiedział dziś w biurze prasowym Stolicy Apostolskiej ksiądz Ettore Balestrero z Watykańskiego Sekretariatu Stanu. Skomentował on odnoszący się do Watykanu raport Komitetu Specjalnego Ekspertów do spraw oceny środków przeciwdziałania praniu pieniędzy pracującego pod egidą Rady Europy.
Podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami stał na czele delegacji watykańskiej, która uczestniczyła przed 2 tygodniami w sesji plenarnej Moneyval. Przedyskutowano na niej i zatwierdzono pierwszy raport oceniający kroki podjęte przez Stolicę Apostolską i państwo watykańskie celem zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Raport docenia, że Watykan w bardzo krótkim czasie zrobił długą drogę. Na 16 głównych rekomendacji Moneyval z 9 Stolica Apostolska jest zgodna lub w szerokiej mierze zgodna. Na 45 zaleceń z 22 okazała się w pełni zgodna, podczas gdy z 23 przynajmniej częściowo niezgodna i musi je jeszcze dopracować. Ksiądz Balestrero podkreślił, że w Watykanie podjęto nad tym w ostatnich miesiącach intensywną pracę. Zapewnił, że będzie ona kontynuowana.
Opublikowany dziś raport nie stanowi zatem zakończenia, ale kamień milowy naszego stałego zaangażowania, by łączyć wysiłek moralny z wysokim poziomem technicznym. Zrobiliśmy więc definitywny krok, kładąc fundamenty domu, czyli takiego systemu walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, który byłby solidny i zrównoważony. Teraz chcemy wznieść w całości budynek, który wykaże wolę Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego, by być godnym zaufania partnerem wspólnoty międzynarodowej.
Odpowiadając na pytania dziennikarzy, prałat Balestrero wyjaśnił m.in., że na ocenę ze strony Moneyval nie miała żadnego wpływu sprawa zwolnienia ze stanowiska prezesa Banku Watykańskiego Ettore Gotti Tedeschiego. Zapewnił ponadto, że Stolica Apostolska nadal jest w pełni gotowa do współpracy z włoskim wymiarem sprawiedliwości.
Wyzwania i nadzieje Kościoła i społeczeństwa w świetle dokumentu z Aparecida to główny temat spotkania duszpasterstw afroamerykańskich. Tym razem odbywa się ono w Ekwadorze. Uczestniczy w nim 250 przedstawicieli wielu krajów Ameryki Łacińskiej, zarówno duchownych, jak i świeckich.
W imieniu Benedykta XVI specjalne pozdrowienia do obradujących wystosował kardynał Tarcisio Bertone. Podkreśla w nich, że Ojciec Święty zachęca, by w swych refleksjach skoncentrowali się na wartościach kulturowych, historii i tradycjach Afroamerykanów, pozwalających Kościołowi wiedzieć coraz lepiej, jak głosić Jezusa Chrystusa jako autentyczną odpowiedź na najgłębsze pytania człowieka. Równocześnie trzeba pozwolić się prowadzić impulsom Ducha Świętego, który zstąpił, by użyźniać wszystkie kultury, oczyszczając je i rozwijając w licznych zarodkach i nasionach zaszczepionych przez Słowo wcielone, naprowadzając je w ten sposób na drogi Ewangelii, czytamy w dokumencie.
Słuchają Państwo dziennika Radia Watykańskiego.
Sytuacja w Syrii staje się coraz bardziej dramatyczna. Walki wojsk rządowych z rebeliantami przeniosły się także do stołecznego Damaszku. Zanotowano już dziesiątki zabitych w starciach z użyciem broni ciężkiej. W zamachu bombowym zginął minister obrony Dawud Radża, pierwszy chrześcijanin w syryjskim rządzie. Jak donosi nuncjusz apostolski w Syrii, ludność cywilna w niektórych dzielnicach obawia się wychodzić na ulice. Arcybiskup Mario Zenari zaznacza jednak, że jak do tej pory nie zanotowano przypadków agresji wobec chrześcijan. Co więcej, obecność wyznawców Chrystusa wydaje się działać łagodząco na panujące nastroje.
Dramatyczną sytuację panującą w Damaszku potwierdza maronicki arcybiskup Samir Nassar. Daje tam o sobie znać brak środków pomocy dla coraz liczniejszych uchodźców z rejonów walk. Hierarcha podkreśla też szerzenie się nowego zjawiska przestępczego, jakim są porwania dla okupu. Paraliżuje to życie społeczne i wzmaga tendencję do emigrowania za wszelką cenę z kraju.
O dialog i narodowe pojednanie zaapelował z kolei zwierzchnik syryjskich Grekomelchitów. Patriarcha Grzegorz III Lacham ostrzegł przed anarchią, przemocą i pogłębianiem podziałów. Jego zdaniem utrwaleniu stanu wojny domowej sprzyja niekontrolowany napływ broni, pieniędzy i zagranicznych najemników do Syrii. Hierarcha zaznacza jednak, że w obecnej sytuacji nie ma konfliktu między muzułmanami a chrześcijanami. Katolickie kościoły w Syrii żądają reform, wolności, demokracji, walki z korupcją, szans rozwoju i swobody wypowiedzi, stwierdził melchicki patriarcha. Dziś pragniemy przerwania błędnego kręgu zabójstw i zniszczeń, zwłaszcza wśród ludności cywilnej. Kościół zawsze unikał sekciarstwa, nie szukał sojuszników, ale wskazywał na wartości etyczne i ewangeliczne, dodał Grzegorz III Lacham.
Niepokój budzi przyjęcie przez Najwyższy Trybunał Apelacyjny w Ankarze, czyli ostatni szczebel tureckiego sądownictwa, skargi trzech muzułmańskich wiosek na południowym wschodzie Turcji. Mieszkający w tych osiedlach przy granicy z Syrią Kurdowie zgłaszają już od lat pretensje do własności terenu, na którym wznosi się monaster Mor Gabriel. Jest to najstarszy na świecie do dziś czynny klasztor kościoła syryjsko-prawosławnego, siedziba jego metropolity dla górzystego regionu Turabdin. Ta syryjska nazwa znaczy Góra Sług w domyśle Bożych.
Muzułmańscy Kurdowie zarzucają mnichom i mniszkom z klasztoru Mor Gabriel bezprawne zajmowanie ziemi, na której się wznosi monaster, ponieważ nie mogą się oni wykazać dokumentami jej zakupu. Założono go jednak pod koniec IV wieku, a więc ponad 200 lat przed powstaniem islamu. Syryjsko-prawosławni chrześcijanie licznie zamieszkiwali Tur Abdin jeszcze do ubiegłego wieku. Dopiero w najnowszych czasach zmuszeni byli do masowej emigracji. Drugi zarzut postawiony klasztorowi Mor Gabriel przed Trybunałem w Ankarze to oskarżenie o rzekomą działalność antyturecką, która polega tylko na tym, że do prowadzonej przezeń szkoły uczęszczają też dzieci niechrześcijańskie. Przyjęcie przez sąd wspomnianych skarg wywołało poruszenie w tureckich mediach. Sprawa trafi zapewne do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Turcja ubiega się o przyjęcie do Unii Europejskiej, a jednym z warunków dla państw kandydatów ustalonych w 1993 roku w Kopenhadze jest zagwarantowanie ochrony mniejszościom.
Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka odwołał się już przed kilku laty grecko-prawosławny patriarchat Konstantynopola w sprawie zwrotu sierocińca na wyspie Bujkada w Stambule. Zabrany przez Turków prawosławny budynek udało się w ten sposób odzyskać. Jednak kościół syryjsko-prawosławny w Turcji ma jeszcze trudniejszą sytuację niż patriarchat ekumeniczny. Traktat zawarty przez ten kraj w 1923 roku w Lozannie mówi wprawdzie o ochronie mniejszości niemuzułmańskich. Dotyczy to jednak, przynajmniej w interpretacji tureckiej, jedynie prawosławnych Greków i Ormian oraz Żydów.
Jak podkreślają obserwatorzy, również katolicy w Turcji nie są uznawani za mniejszość chronioną, ale chroni ich międzynarodowe odniesienie do papieża i Watykanu. Natomiast kościół syryjsko-prawosławny takiego odniesienia nie ma i zdany jest na samego siebie.
Skomplikowana sytuacja w Paragwaju. Po usunięciu pod koniec czerwca z urzędu prezydenta Fernando Lugo była przedmiotem spotkania delegacji Parlamentu Europejskiego z Radą Stałą Episkopatu tego kraju. Grupa europarlamentarzystów pytała o sytuację w Paragwaju i o stanowisko kościoła wobec ostatnich wydarzeń. Jak powiedział biskup Claudio Jimenez, biskupi zaistniałymi faktami zostali całkowicie zaskoczeni. Nie przypuszczali, że może dojść do tego typu politycznego aktu. Podstawowym pragnieniem jest teraz zatem poszukiwanie jakiegoś porozumienia w tej bardzo skomplikowanej sytuacji. Naszym najpoważniejszym celem jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, by uspokoić sytuację w kraju, podkreślił hierarcha.
Zaniepokojenie budzi również sytuacja socjalna społeczeństwa, którą także interesowali się europosłowie, zwłaszcza rozpoczęta reforma rolna. Usunięty prezydent próbował realizować swój program pomocy dla najuboższych, w tym reformę przewidującą nadanie ziemi bezrolnym chłopom. To spotkało się z zaciekłym sprzeciwem opozycji, która przegrała ostatnie wybory po 60 latach rządów. Przygotowany przez nią proces usunięcia prezydenta został przeprowadzony błyskawicznie i uznany przez obalonego szefa państwa za zamach stanu.
Nie wolno nam wrócić do czasów autorytarnych i nieprzejrzystości wcześniejszych epok, czytamy w powyborczym felietonie wydawanego w stolicy Meksyku tygodnika katolickiego Desde la Fe. Kościół w tym kraju uznał bowiem, że doszło do pewnych nieprawidłowości w czasie wyborów prezydenckich, które odbyły się tam 1 lipca. Podkreślono także, że podważona została sama jakość i siła meksykańskiej demokracji.
Stołeczna archidiecezja zapewnia, że nie poddaje w wątpliwość samego wyniku wyborów i zwycięstwa kandydata partii rewolucyjno-instytucjonalnej Enrique Peña Nieto. Zwraca jednak uwagę na zgłoszone poważne naruszenia procedury wyborczej, które powinny zostać wyjaśnione. Przypomniano również, że proces wyborczy nie kończy się wraz z zakończeniem głosowania, ale zakłada także wyjaśnienie wszelkich związanych z nim wątpliwości i nieprawidłowości. Zgodnie z meksykańskim prawem Trybunał Wyborczy ma na to czas do 6 września, do kiedy powinny zostać ostatecznie wyjaśnione wszystkie zgłoszone skargi. Hierarchia katolicka zwróciła się zatem do partii politycznych i wszystkich kandydatów startujących w wyborach z apelem o uznanie decyzji wyborców wyrażonej przez Meksykanów przy urnach. Równocześnie jednak wzywa, by w przypadku potwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości również uszanować rolę tych instytucji, które zostały powołane do umacniania meksykańskiej demokracji.
O odpowiedzialne stosowanie liberalizacji godzin otwarcia wielkich centrów handlowych zaapelował kardynał Antonio Maria Rouco Varela. W regionie madryckim weszło w życie prawo, które pozwala na prowadzenie działalności handlowej przez wszystkie dni roku, także w niedzielę i święta. Przewodniczący Episkopatu Hiszpanii ma nadzieję, że nie naruszy to fundamentu rodziny.
Kardynał Rouco Varela, mówiąc o wyzwaniach, jakie stają przed katolikami w dzisiejszej Hiszpanii, a szczególnie w skomplikowanej sytuacji historycznej, w jakiej żyjemy, nawiązał do rodziny i odpoczynku. Prawodawstwo powinno ułatwić i zapewnić ten wypoczynek. Mamy nadzieję, że ta wolność zostanie użyta w sposób odpowiedzialny, podkreślił przewodniczący Episkopatu. Odniósł się w ten sposób do liberalizacji otwarcia centrów handlowych w regionie autonomii madryckiej. Zdaniem małych właścicieli nowe prawo sprzyja wielkim ośrodkom handlowym, a ich samych pozbawia odpoczynku i grozi bankructwem. Z kolei biskup Antonio Reisplas z diecezji Alcalá de Henares, która leży w regionie madryckim, uważa, że świąteczny odpoczynek jest formą uniknięcia współczesnego niewolnictwa. Przypomniał trzecie przykazanie i ostro skrytykował liberalizację godzin handlowych. Przyniesie ona szkodliwe konsekwencje zarówno dla pracowników, jak i ich rodzin, szczególnie jeśli chodzi o wolność religijną i rodzinne współżycie, przestrzegł biskup Reisplas. Choć zwolennicy liberalizacji mówią o możliwości utworzenia nawet 300 tysięcy nowych miejsc pracy i zmniejszenia odczuwalności wzrostu podatków, to można się pytać, czy za wszelką cenę. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej dotarła na Białoruś. Chodzi o kolejny etap peregrynacji ikony od oceanu do oceanu, której intencją jest obrona ludzkiego życia. Przedsięwzięcie zorganizowały rosyjskie organizacje pro-life, przekazujące wizerunek Czarnej Madonny od miasta do miasta, poczynając od Władywostoku. Obecnie obraz trafił na Białoruś, gdzie odwiedzi ponad 20 miejscowości, w tym katolicki obóz młodzieżowy w Iwieńcu. Kolejnymi etapami peregrynacji będą Ukraina i Łotwa, a potem kolejne kraje europejskie. Pielgrzymowanie jasnogórskiej ikony oprócz uwrażliwienia wiernych na wartość życia ma także zbliżyć do siebie chrześcijan wschodu i zachodu.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.